Radio Zachód 103 i 106 FM.
Na zegarach 21:10, więc przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, a także koszykówka, lekka atletyka, duatlon oraz squash, więc warto z nami pozostać. A rozpoczniemy od Speedwaya i od razu przeniesiemy się do Warszawy, gdzie trwa gala PGE Ekstraligi, podsumowująca sezon 2018. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Noskowicz. Witam Cię, Macieju.
Witam Ciebie, dobry wieczór, witam wszystkich kibiców czarnego sportu i nie tylko.
Maćku, powiedz nam, co takiego na tej uroczystości się wydarzy, co trwa aktualnie, no i kto tam zostanie uhonorowany?
No, to jest gala od kilku lat organizowana przez głównych sponsorów Ekstraligi Żużlowej. Gala, która chyba w moim odczuciu ma wprowadzić żużel na salony, aby no, zerwać trochę z mitem, że czarny sport to jest głównie dyscyplina charakterystyczna dla mniejszych bądź średnich ośrodków. Dlatego ta gala organizowana jest właśnie w Warszawie. No i gala, podczas której żużlowcy zdejmują te swoje żużlowe kewlary i w pięknych garniturach, smokingach, niektórzy pod krawatem bądź muszką. No i właśnie w takim klimacie ta gala od kilkudziesięciu minut trwa właśnie w Warszawie. 9 wyróżnień mają otrzymać żużlowcy, trenerzy w poszczególnych kategoriach. Ta gala, tak jak mówiłem, już się rozpoczęła. No i kilka nagród już zostało przyznanych. Bartosz Zmarzlik, lider Staligorzów, tutaj bez wątpienia będzie głównym bohaterem. On już na otwarcie otrzymał nagrodę od prezydenta Andrzeja Dudy. Czy ja muszę coś mówić? Zapytał Zmarzlik, gdy wyszedł na scenę. Taki trochę speszony, jak to zwykle ten nasz 23-letni zawodnik. No ale później oczywiście dziękował sponsorom. No ale mieli wszyscy świadomość tego, że on na pewno jeszcze będzie tutaj na scenie, bo przecież ta najważniejsza kategoria najlepszego zawodnika i najlepszego seniora jeszcze nie została przyznana. Najlepszym juniorem został wybrany Bartosz Smektała. Otrzymał nagrodę od dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Anity Włodarczyk. Natomiast niespodzianka sezonu, i tu chyba nie było nomen omen niespodzianki, Jakub Jamruk, żużlowiec Unii Tarnów, który no, za kulisami mówi się o tym, że być może będzie jeździł w przyszłym sezonie w Stali Gorzów. Żużlowcy, ale także trenerzy, sponsorzy, drugie połówki żużlowców, a więc ponad 500 osób w hali ATM Studio na obrzeżach Warszawy. Dziś obserwuje wszystko to, co działo się w sezonie 2018 i my także obserwujemy, no i również rozmawiamy, zakulisowe rozmowy z prezesami, z żużlowcami. To jest wszystko to, co dzieje się właśnie teraz podczas tej trwającej gali PGE Ekstraligi Żużlowej.
Zatem rozumiem, że solidna lubuska reprezentacja jest w Warszawie dzisiaj.
No tak, zdecydowanie. Żużlowcy Stali Gorzów, żużlowcy Falubazu Zielona Góra, choć nie ma Piotra Protasiewicza, jednego z zawodników Falubazu, ale obowiązek tutaj jest, aby na tych galach uczestniczyć i rzeczywiście od kilku lat myślę, że to jest dobry taki pomysł, aby żużlowcy spotkali się już tak na takim spokoju, podyskutowali sobie o tym, co działo się w sezonie 2018, aczkolwiek nie ukrywajmy, tu już wszyscy myślami są przy tym, co będzie w sezonie 2019, kuluarowe rozmowy o tym, kto, gdzie, kiedy i za ile przede wszystkim właśnie w kontekście tej przyszłości. Dlatego no nie ma się co oszukiwać, tak jak mówisz, też tutaj są nasi lubuscy żużlowcy, z którymi oczywiście będziemy rozmawiać.
Do Macieja Noskowicza i do Warszawy będziemy jeszcze oczywiście w tej godzinie wracać w tym programie, a my będziemy kontynuować wątek żużla. Na początek podsumujemy Grand Prix w Toruniu, czyli ostatnią rundę cyklu. Tai Wuffinden został ostatecznie indywidualnym mistrzem świata na rok 2018. Srebro dla gorzowianina Bartosza Zmarzlika. Tai Wuffinden zwyciężył właśnie i to w zawodach w Toruniu, i także w całym cyklu. Jeżeli chodzi o te zawody w Toruniu, no tutaj Bartosz Zmarzlik jeszcze gdzieś tam były nadzieje na to złoto. No, z przebiegu zawodów Bartosz Zmarzlik już w pewnym momencie zbliżył się na 5 punktów do Brytyjczyka. Gdzieś tam były jeszcze nadzieje do końca, chociaż no, finalnie Bartosz Zmarzlik, o czym za chwilę posłuchamy, cieszył się z tego srebrnego medalu. To jego życiowy, jak do tej pory, sukces. A jeszcze z kronikarskiego obowiązku mówiłem o tym, że Wuffinden wygrał w Toruniu. Drugim był Artiom Łaguta, trzeci Emil Sajfudinow, czwarty w finale Niels Christian Iversen, a Bartosz Zmarzlik do tego finału ostatecznie nie dotarł. Zajął piąte miejsce. w tych zawodach. Także pierwszy Wolfenden na koniec sezonu. Dla niego złoto, jak już wspominałem, srebrny Bartosz Zmarzlik, a brąz wywalczył Fredrik Lindgren. No to teraz posłuchamy Bartosza Zmarzlika. Z nim rozmawiał, a czy właściwie nagrał tą rozmowę Maciej Noskowicz. Tam pytania też zadają inni dziennikarze.
Świetne zawody, cztery pierwsze starty, to w ogóle no, miałem wrażenie, że fruwasz tutaj.
No tak, no przede wszystkim tutaj podziękowania dla pana Rysia Kowalskiego, dla mojego teamu, bo wszystko było tak przygotowane, że tylko nie robić błędów i podejmować dobre decyzje co do ustawień i można było naprawdę fajnie rywalizować, a to daje na tym rzeczy największą radość, jeżeli się ma motory, którymi można podjąć walkę. Bo nieraz faktycznie się odstaje i no nie nadrobi się tyle sobą, żeby móc rywalizować w mistrzostwach świata. Pod koniec sezonu miałem naprawdę te motocykle na mega wysokim poziomie, gdzie mogłem jeździć wszędzie, tu, tam, startować, wygrywać. Nagle zacząłem dzisiaj wygrywać starty. No cieszę się bardzo, bo ciężki sezon na początku był, bo po Pradze to troszeczkę nie tak miało wyglądać, ale że tak powiem, może dostałem szybki prysznic i pracowaliśmy zawsze ciężko, ale naprawdę potrzebowaliśmy paru godzin na torze, żeby pewne rzeczy pozmieniać. I jak było widać, zmieniliśmy to w dobrą stronę. Dziękuję tutaj, podziękowania dla Grzesia, Serusia, Pawła, dla taty, dla dziewczyny, bo też gdzieś te nerwy uspokaja cały czas i no jest wszystko tak, jak należy.
Bartek, dzisiaj odrabiałeś te straty. Czułeś to? Wiedziałeś, że to jest już gdzieś na wyciągnięcie ręki? Gdzieś te kalkulacje w głowie się pojawiały?
Nie, no bo wiadomo, z kim mieliśmy do czynienia, tak? Gdzieś te punkty, jakbym chciał szybciej odrabiać, to powinienem już właśnie w pierwszych rundach nie odstępować, a punktować na porządnym podobnym poziomie, a na Praga ciągła się za mną.
Horsens, byłeś poza pierwszą dziesiątką, jakby ktoś wtedy ci powiedział, że skończysz z wicemistrzostwem świata, uwierzyłbyś?
To bym powiedział, że no chłopie, trzymam kciuki w to, co mówisz.
Ale dzisiaj wyczułeś, jak było 5 punktów tylko straty, że już jest blisko. To taki...
Ja nie wiedziałem, że była taka punktacja, bo był zakaz w teamie rozmawiania na ten temat. Robimy swoje i wyciągamy jak najwięcej z danego turnieju.
No właśnie, początek sezonu, tak jak wspomniałeś, to były te rundy, które zadecydowały o tym, że nie dostaliśmy się świata. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć?
Teraz to można sobie gdybać. A gdybać ja nie będę. Po prostu się stało, jak stało. Byłem słabszy na początku roku, podejmowaliśmy złe decyzje.
Nauka chyba jakaś na przykład.
Zdecydowanie tak.
Dwa sezony temu też trzy pierwsze zawody, znaczy pierwsze i trzecie zawody były dosyć podobne.
Faktycznie, ten początek sezonu jadę słabo.
A dzisiaj tor się zmienił w końcówce, czy cały czas?
To jest najlepszy tor na świecie do ścigania. Żeby tak były tory przygotowywane, tak łuki wyprofilowane na innych stadionach, żużel by porwał wszystkich kibiców na świecie, moim zdaniem. I no, trzeba dodążyć do tego, żeby tak było.
Bartek, tutaj Wolfenden sam superlatywek o tobie mówi, fantastyczny zawodnik. Co ty byś powiedział o mistrzu świata?
No, mistrzu świata chyba nie trzeba za wiele mówić. No, samo to, że jest mistrzem świata.
Jest brąz, brąz był wcześniej, teraz srebro. Brakuje ci tego najcenniejszego, kruszcu. Za rok podejmiesz rękawicę?
Na razie cieszmy się z tym, co mamy, chociaż przez parę godzin. Czemu już jesteście w drugim sezonie? Jeszcze się nie wykąpałem, jeszcze się nie przebrałem. Jeszcze motorów na drugi rok nie mam sezony.
Jakiś plan na świętowanie jest w ogóle? Plan na świętowanie?
To nie jest tak. To ja już szczerze pracujemy na przyszłym rokiem. To nie jest tak, że my dopiero zaczniemy. My już pracujemy na przyszłym rokiem, bo już mamy pewne rzeczy pewne. Wszystko kupione jest, będzie wszystko tylko składane, kompletowane. Co źle było zrobione, będziemy się starać oczywiście robić lepiej, a jak będzie, zweryfikuję tor. No tak, no ale tych błędów trzeba popełniać coraz mniej. A jak będzie, to nie wiem, no nie mogę gwarantować. To jest sport, to co kochamy. Bo ja mogę obiecywać, że zawsze daję z siebie więcej niż 100%, bo chcę jechać jak najlepiej.
Bartosz Zmarzlik, 129 punktów łącznie w Grand Prix, to dało mu srebro. No to dajmy się temu Bartkowi naszemu tym srebrem nacieszyć przez te najbliższe dni. Do Taja Wolfendena ostatecznie 10 punktów stracił. Taj Wolfenden 139 oczek na koniec sezonu, a Fredrik Lindgren 109, łatwo obliczyć, 30 mniej od indywidualnego świeżo upieczonego, chociaż to już nie pierwszy jego tytuł Taja Wolfendena, a 20 punktów Lindgrenowi zabrakło do Bartosza Zmarzlika. Teraz posłuchamy trenera klubowego, indywidualnego wicemistrza świata, trener, cash broker Stali Gorzów, Stanisław Chomski, właśnie o sukcesie swojego podopiecznego.
No, rozmawialiśmy przed zawodami, mówił pan, że to jest trudne, ale nie niemożliwe te 10 punktów i w pewnym momencie miałem wrażenie, że cała publiczność przy tych 5 punktach uwierzyła, że to złoto jest na wyciągnięcie ręki, jak pan sądzi. Jak pan podsumuje występ
Bartka? Bartek pojechał świetnie te zawody, miał, że tak powiem, brzydko wredny numer startowy, zaczynał z zewnętrznych pól, trzecie, czwarte, to nie sprzyjało, musiał się gimnastykować, żeby te punkty zdobywać i to wszyscy widzieli. A wydaje mi się, że pojechał godnie jak na wicemistrza świata, te 10 punktów to naprawdę była taka teoria, że Bartek musi pojechać wybitne zawody, a Taj musi coś zepsuć i taki moment był, bo leżał i sami widzimy, jaka jest presja tych zawodów, gdzie Taj bardzo dobrze punktował 2 wygrane wyścigi, a później pada, nie kalkulując. No, to jest sport, w którym ryzyko się podejmuje i później błędy są czasami nie do odrobienia, ale patrząc na to, Taj nie wypuścił tego i Bartek świetnie to rozegrał.
Zabrakło prędkości w ostatnim wyścigu, czy nie, po prostu to, już to każdy było, liczył, było, czego zabrakło?
Bank ustawienia było, wydaje się, dobre. Wziął drugie pole, które w końcówce zawodów, i nie tylko w końcówce, ale w przeciągu całych zawodów było dobre. Wolałbym, żeby zepsuł ten start. I wtedy mógłby pewne elementy założyć Iversena i Iversen go wypychał. Korzystali na tym innym zawodnicy. No, trudna sytuacja z wyjścia z drugiego łuku na chyba trzecim okrążeniu spowodowała to, że spadł na czwarte miejsce, a już był bliziutko, żeby pokonać Taja. A to byłaby taka wisienka na torcie, że mając wicemistrza świata, bo już to już było pewne, już po trzeciej serii, że będzie w tym finale. To byłaby atrakcja dla kibiców, ale co zrobić? No, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. Było ryzyko, wydaje mi się, godne tego finału. No cóż, nie udało się wygrać tych zawodów, nie udało się stanąć na podium, ale zdobyć tytuł wicemistrza świata, no to jest, patrząc na początek sezonu, połowę sezonu, to jest naprawdę duże osiągnięcie.
Tyle trener Stanisław Chomski, więc tym świeżo upieczonym będziemy powtarzać, bo jest o czym mówić, wicemistrzem indywidualnym, wicemistrzem świata Bartosz Zmarzlik, tym nowo kreowanym, a ustępującym Patryk Dudek. No wiemy o tej przykrej kontuzji Patryka, on musiał przedwcześnie zakończyć sezon, ostatecznie w Grand Prix zajął 9. miejsce, 84 punkty łącznie popularnego Duzersa, no ale wczoraj dobiegła nas miła informacja o tym, że Patryk Dudek otrzymał od organizatorów cyklu tak zwaną stałą dziką kartę, no i mimo tego, że nie znalazł się w tej pierwszej ósemce, to będzie mógł startować jako pełnoprawny uczestnik przyszłorocznego cyklu Grand Prix 2019. Oprócz niego taki przywilej otrzymali również Słowak Martin Waculik, Słoweniec Matej Zagar i Duńczyk Leon Madsen. To będzie nowy człowiek w cyklu, on zastąpi chociażby swojego bardziej doświadczonego kolegę Nikiego Pedersena. On nie został tutaj jakby wyróżniony przez organizatorów. No to teraz Patryk Dudek właśnie o tej swojej stałej dzikiej karcie.
Patryk Dudek po Grand Prix 9, ale jednak znowu wiadomo, że jesteś w Grand Prix, bo obwieszczono dzisiaj te decyzje. Chyba się tego można było spodziewać, uczciwie sobie powiedzmy, takiego gościa chyba by nie zostawili na lodzie.
To nie są decyzje ode mnie zależne, ja tylko mogę z tych decyzji się cieszyć tak naprawdę, więc jestem niezmiernie zadowolony z tego, że będę mógł jeździć w cyklu Grand Prix w 2019 roku i reprezentować Polskę oraz nasze miasto. No powiedz, będzie się działo.
Tak ładnie mówisz, ale okej, powiedz, jak tam w Toruniu się siedziało na trybunach i to wszystko się oglądało z goryczą jakąś?
W sumie trochę w robocie byłem wczoraj, bo w telewizji cały czas siedziałem i komentowałem kolejne fajne przeżycie, ale trudno się ogląda w ogóle z perspektywy tak jakby parkingu, tam gdzie my siedzieliśmy, więc nic nie kojarzę, nie wiem jakie w ogóle biegi, jak to szło, bo to się tak ogląda, się opowiada o tym i to tak szybko leci, że...
Ale w głowie był jakiś żal, że to nie ty tam jesteś i nie walczysz o medale nawet?
Ja już się pogodziłem po złamanej ręce, że tam już muszę, że tam nie pojadę, więc wszystko mam poukładane w głowie, więc życie takie jest i się pogodziłem z tym. Tylko mogłem czekać na werdykt odnośnie dzikiej karty.
Tyle Patryk Dudek i kończymy wątek Grand Prix. Przechodzimy szybciutko do wczorajszego drugiego meczu barażowego żużlową Ekstraligę. Falubas Zielona Góra przed tygodniem pokonał na własnym torze ROF Rybnik 51-39. No i łatwo obliczyć, że jechał na Śląsk bronić 12-punktowej przewagi. Ostatecznie obronił. No i właśnie różnicą tak naprawdę 12 punktów wygrał ten dwumecz barażowy, bowiem wczoraj na Śląsku był remis 45-45. W przypadku Falubazu możemy powiedzieć, że był to remis zwycięski. Jeżeli chodzi o przebieg tego meczu, to króciutko spójrzmy. Po dwóch wyścigach zielonogórzanie prowadzili 7-5. Później do głosu doszli gospodarze, ale cały czas Falubas, można powiedzieć, kontrolował przebieg tego meczu. To znaczy gospodarze gdzieś tam zbyt daleko nie uciekali zielonogórzanom. Po ósmym biegu, po podwójnej wygranej pary Protasiewicz-Zęgota, był remis 24-24. W 11 biegu zielonogórzanie także po podwójnym zwycięstwie objęli prowadzenie 34-32. Gdzieś tam w końcówce, jeszcze właściwie w ostatnim biegu, stracili to prowadzenie. No, ale ostatecznie zremisowali i Falubas pozostał w Ekstralidze. Na pewno będzie się ścigał w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2019. Patryk Dudek był w składzie zielonogórskiej drużyny, no ale po raz drugi, bo także przed tygodniem menadżer Adam Skórnicki zastosował zastępstwo zawodnika za popularnego Duzersa, a my teraz posłuchamy menadżera zielonogórskiej drużyny, Adam Skórnicki, o tych barażach, ale także właściwie o całym sezonie w wykonaniu Falubasu.
Pan, widzę, uśmiechnięty, biega wyluzowany. Przeżył pan mocno ten baraż? Czy spokój?
Myślę, że przeżyłem inne rzeczy bardziej niż ten baraż, ale aczkolwiek na pewno było nerwowo. Dzisiaj od samego rana, dopóki nie przyjechali zawodnicy, to było nerwowo, ale jak już się zjawili wszyscy w parkingu, to jakoś już przyszedł większy spokój.
Pan ustawił inaczej, planował inaczej te ZZ-ki stosować niż w Zielonej Górze, tak? Chciałem zapytać, czemu tutaj dzisiaj ta zmiana? Czemu od armat nie zaczynaliście w Zielonej Górze również? Jak to pan kombinował? Zielona Góra inaczej i Rybnik inaczej?
Myślę, że nie ma się tu czym, że tak powiem, chwalić, a tym bardziej mówić, bo za chwilę ktoś inny weźmie takie pomysły i znowu mnie zwolnią z roboty, więc lepiej mówić, że się zbyt wiele nie wie. No bo jeżeli bym robił to samo, to stałbym się przewidywalny, a to dla niektórych, niektórzy to potrafią wykorzystać.
Pan powiedział na konferencji prasowej, tak czułem, że jest w tym jakaś gorycz, tak? Że darli ze mnie łacha wcześniej różni ludzie, ja teraz mogę z nich podrzeć łacha po tym dzisiejszym spotkaniu. Bolały, rozumiem, te różnego rodzaju uwagi w trakcie sezonu wypowiadane przez różnych ludzi o pańskim zmyśle menedżerskim.
Wie pan, ja się tym za bardzo nie przejmuję, ale każdy ma rodzinę, niektórzy mają dzieci i to później różnie bywa. Ja mogę wziąć wiele rzeczy na klatę, ale nie lubię, kiedy dzieje się coś niedobrego moim bliskim. Wtedy mogę być strasznie złośliwym człowiekiem. A będę na pewno pamiętliwy.
Czy pan, jak pan siebie z boku ocenił, czy pan się obronił roli menedżera? Czy utrzymanie Falubazu to jest to zadanie, nie wiem, postawione przed panem? Czy to jest coś, co się nie mogło, nie powinno zdarzyć, a jednak się zdarzyło? Jak to jest?
No proszę pana, jeżeli pan dostajesz zespół, na który nie miałeś żadnego wpływu i wszyscy mówią, że będzie to zespół walczący o utrzymanie, no to chyba wypełniłem swoją rolę, bo jeżeli ten zespół walczy o utrzymanie i się utrzymał, no to chyba tak...
Znaczy, różne głosy chodziły tak naprawdę, o co ten Falubas może walczyć. Tam najbardziej optymistyczne, że nawet o play-offy powalczy. Pan czuł od początku, że niczorta się nie da powalczyć o play-offy z tą drużyną?
Różne rzeczy można czuć, nie wszystkie rzeczy można mówić głośno. Na tym polega prowadzenie drużyny.
Okej, a jakby ocenić i odpowiedzieć na pytanie, czemu Falubas musiał walczyć o utrzymanie?
Bo stracił dwójkę liderów. Czyli jeżeli w nowym sezonie jakaś drużyna, która była w playoffach, straci dwójkę liderów, to będzie jej ciężko walczyć
czyli
o playoffy.
Mówimy o tych, którzy odeszli po prostu, tak?
No, jeżeli jest to zawodnik pokroju Jasona Doyle'a, Jarosława Hampela, no to myślę, że to była dość mocna strata.
A ta ekipa, która została, mogła zrobić więcej?
Oczywiście, że tak, bo każdy z tych zawodników miał sezony, gdzie startował lepiej, tak?
No, no, i teraz ciągle to pytanie, czemu to się nie udawało? Tym?
No, bo żeby każdy z zawodników jechał lepiej niż swój najlepszy sezon, czy jakiś tam dobry, no to naprawdę musi być wiele czynników. A drużyna, której nie idzie i która jest jeszcze napiętnowana przez wiele z każdej strony, nawet ze własnego gniazda, to takiej drużynie jest naprawdę ciężko, więc mogę wam też pogratulować.
Zapytam po raz kolejny, co z przyszłością, czy pan wie? Pańską
tak,
w Falubazie?
Tak, teraz jedziemy z drużyną na kolację.
A to ta najbliższa przyszłość, a ta dalsza?
Dla mnie ta najbliższa jest teraz najważniejsza.
Ale prowadził pan jakieś rozmowy już w tej kwestii, czy nie?
Z innymi klubami?
Nie, z kierownictwem Falubazu.
Z innymi klubami, tak.
A z tym? Nie, serio, uważa pan, że będzie?
Myślę na to czas.
A myśli pan, czuje pan, że będzie, że dostanie pan ten kredyt zaufania w dalszym ciągu?
Nie mam pojęcia, myślę, że to... Co mogę powiedzieć? Myślę, że zawodnikom zbyt wielkiej krzywdy nie wyrządziłem.
No zawodnicy ale pana chwalą,
ale
to się
ale to nie ukryć. Zawodnicy mnie zatrudniają, więc muszę jeszcze poczekać na to, co będzie z moją przyszłością. Myślę, że w Falubazie powoli trzeba zrobić wiele zmian i to nie tylko z zawodników. Na pewno ten zespół, jeżeli chce walczyć o play-offy, to musi dojść do paru zmian.
Tyle menadżer Adam Skórnicki, człowiek, który prowadził Falubaz w sezonie 2018. A teraz posłuchamy najlepszego zawodnika Falubazu we wczorajszym meczu. 13 punktów z bonusem Piotra Protasiewicza. Ogólnie bardzo dobry naprawdę występ wieloletniego kapitana Falubazu. Przed tygodniem 14+2. No to jak z bonusami wszystko razem zsumujemy, no to 30 punktów Piotra Protasiewicza w tym dwumeczu przeciwko Rybnickiemu Rowowi. No to Piotr Protasiewicz teraz rozmawiał z nim Jacek Białogłowy.
Panie Piotrze, na koniec sezonu dzisiaj Falubaz zostaje dzisiaj w tym ostatnim spotkaniu. Kontrolowaliście właściwie można powiedzieć tę sytuację od początku na torze?
No, nie wiem, czy to można mówić o kontroli. Jechaliśmy zetkę, nie mieliśmy swojego lidera i tutaj margines błędu jest bardzo mały. 12 punktów to jest, wydaje mi się, tylko 12 punktów i tutaj dwa biegi poszłyby nie po naszej myśli i mogło być gorąco. Na szczęście ja po pierwszym biegu trafiłem. Michael od pierwszego biegu jechał bardzo dobrze i gdzieś tam później te punkty żeśmy przywozili, nawet jak dostaliśmy 5-1, to odbijaliśmy w drugą stronę i to wszystko było tak na pograniczu. No i chyba po 12 wyścigu było już po bólu, ale kosztowało nas ten mecz dużo, dużo nerwów i ostatnie 3 tygodnie były dla mnie trudne.
Tak spokojnie pan opowiada, natomiast nie da się ukryć, że genialnie pan powiedział, pojechał ten dwumecz, ten baraż. Na konferencji zrozumiałem, że coś w panu się działo, że chciał pan jakoś szczególnie pokazać się w tym barażu.
Ja się chciałem cały sezon dobrze jechać. Zaczęło się trudno, pikowało bardzo mocno w dół z formą. Ten sezon dał mi to, że udało mi się wyjść na, uważam, swoje takie możliwości, na którym jest stać. Co niektórzy eksperci po 3 miesiącach, 4 miesiącach słabszych mówią, że skończył się ten Protasiewicz. A jak słyszę, wrócił stary dobry Protasiewicz, a stary dobry był rok temu, no to ktoś tu ma problem z pamięcią i z czytaniem historii chyba. Dlatego mam trochę żal, a jeszcze jak się próbuje mnie wciągnąć w jakieś gierki takie dziennikarskie, no to ja jestem za stary, żeby się w to dać wciągnąć, także tutaj mam troszeczkę prawo mieć żal do niektórych ludzi, ale cieszę się, najważniejsze, że jedziemy jako Falubaz w Ekstraklasie i takie trochę koło zatoczyło się, bo w 2007 roku zrobiłem w barażach 30 punktów z bonusami, w tym roku też zrobiłem 30 punktów z bonusami, także cieszę bardzo, nie chciałbym więcej już tak meczy jechać, wierzę w to, że od tego sezonu, czyli przyszłego roku jako Falubaz zaczniemy znowu się wzbijać na i będziemy jeździli w końcówce sezonu mecze o medale, a nie utrzymanie. Takie jest moje marzenie.
Nie lubi pan pytań o całą drużynę, ale muszę zapytać, bo pan na konferencji jakby wziął na siebie winę, że cały Falubaz tak dołował.
Nie wziąłem na siebie winę, powiedział, że między innymi, dzięki mojej słabszej postawie, jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja potrafię złożyć 2+2 i daję 4. Jeśli nie ma punktów, no to na końcu brakuje w wielu meczach. Gdybym miał początek sezonu, na początek, tak, do połowy roku, do czerwca, czy do połowy lipca jechał nie na 6, czy na 5, a na 9, no to byśmy parę meczy wygrali i tych punktów mieli w rozrachunku więcej. Ja sobie zdawałem z tego sprawę. Poza Patrykiem i Michaelem jechaliśmy słabo i to trzeba sobie powiedzieć, ale ja nie uciekam jakby od tego.
Czy ja z kolei nie chcę wchodzić w gierki i mówić, że pan Protasiewicz jest winien. Chciałem zadać generalnie, co się stało, że Falubaz musiał w barażu jeździć właściwie?
No co, no jechaliśmy słabo sobie sezon. No, nie mieliśmy bomb, byli zawodnicy jacy byli. Ja też nie pojechałem tak, jak powinienem. No i tyle. I tutaj co tu czarować? Wystarczy wziąć statystyki i sprawa jest jasna, oczywista, ale to jest historia. Patrzymy w przód, nowy sezon. Ja już dzisiaj, od dzisiaj czyszczę głowę, przygotowuję, odpoczywam się, a od grudnia zaczynam przygotowanie nowego sezonu.
To wejście w sezon, co mówiłeś na początku, jedna z przyczyn tego, że słabiej pojechałeś. Ty jesteś w stanie dzisiaj zdiagnozować, co poszło nie tak, jeśli chodzi, nie wiem, o sprzęt, o przygotowania? Dzisiaj, teraz już tak na spokojnie?
Wiem, ale to zostaje dla mnie.
Tajemniczo na koniec Piotr Protasiewicz, także wczoraj kibice Falubazu Zielona Góra, ale też fani ogólnie Speedwaya w naszym regionie mogli odetchnąć z ulgą. No, w przyszłym sezonie będą na pewno lubuskie derby Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów. Kończymy wątek tego barażu z udziałem Zielonogórzan i wracamy do Warszawy na uroczystą galę PGE Ekstraligi. Tam cały czas na miejscu Maciej Noskowicz. Macieju, no to powiedz, kto otrzymał kolejne wyróżnienia, co tam się dzieje w stolicy?
No tutaj w stolicy, w Warszawie cały czas kolejne wyróżnienia rzeczywiście i kolejne nagrody. Przed momentem dosłownie Duńczyk Leon Madsen otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika zagranicznego, wcześniej Złotego Szczekiela za całokształt kariery, pracy z młodzieżą. Roman Jankowski, legenda Unii Leszna, doskonale znany pewnie kibicom czarnego sportu. Legenda Unii, najlepszy zawodnik tegoż klubu, wzruszony odpowiadał na pytania prowadzących. No i widać wyraźnie, że taki zmieszany, bo nie każdy się dobrze czuje właśnie na takich oficjalnych spotkaniach. Wspominaliśmy wcześniej o tym, że Puchar Prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał Bartosz Zbarzlik, lider Stali Gorzów, no i również kolejny gorzowski akcent, bo trenerem sezonu zdaniem kibiców, którzy głosowali, ponad 200 tysięcy głosów zresztą wpłynęło podczas tego głosowania, otrzymał tę nagrodę trener Stali Gorzów Stanisław Chomski od trenera siatkarzy Mistrzów Świata z 2014 roku Stefana Antigi. To było chyba trochę zaskoczenie.
No właśnie, prawda? Chyba Piotr Baron gdzieś tam jednak, prawda? Gdzieś tam faworytem był.
Wydawało się, że Piotr Baron rzeczywiście trener Mistrzów Polski, no i chyba sam Stanisław Chomski był zaskoczony tym wyróżnieniem, bo mówił, że nie udało się pokonać żużlowców Unii Leszno na torze w wielkim finale, ale wydaje mi się, że Chomski był oceniony za to, że jednak miał trudniejsze zadanie do wykonania, bo przecież Stal Gorzów miała jednak sporego pecha w tym sezonie, aż 9 kontuzji, a jednak Stanisławowi Chomskiemu udało się swoją Stal wprowadzić do finału. Mam wrażenie, że Unia Leszno traktowana była jednak jako taki dream team i bez względu na to, kto by prowadził ten zespół, czy Piotr Baron, czy jakiś inny szkoleniowiec, to jednak Unia Leszno i tak ten złoty medal by otrzymała. To jest moje największe osiągnięcie w trenerskiej karierze, ta dzisiejsza nagroda, mówił wzruszony Chomski, który dziękował rodzinie, dziękował swojej córce Julii Chomskiej, na co dzień psycholog Stali Gorzów, no i to jest taki bardzo ważny lubuski akcent. Wspominałem, że najlepszym zawodnikiem zagranicznym został uznany Leon Madsen, no i czekamy na tą chyba najważniejszą nagrodę, najlepszy zawodnik Speedway Ekstraligi, ale myślę, że w ciemno można stwierdzić, że Bartosz Zmarzlik, wicemistrz świata, świeżo upieczony, najlepszy zawodnik Ekstraligi, jeśli chodzi o średnią, będzie otrzymywał tę nagrodę za kilka minut i myślę, że jeszcze przed godziną 22 o tym Państwa poinformujemy.
To jeszcze tylko jedna kwestia. Wspominałeś o tym, że jest uroczyście, ale są też jakieś takie elementy artystyczne, tak dla rozluźnienia chyba, tak?
Ano tak, dwójka aktorów parodiuje znane postaci ze świata żużlowego. Jak na razie Jacek Frontczak, zielonogórzanin, na co dzień menedżer Getwell Toruń i właśnie Bartosz Zmarzlik, no idealnie sparodiowani przez aktorów, świetnie to wszystko wyglądało. Ja nie będę powtarzał tembru głosu i przede wszystkim tekstów, które zostały wypowiadane przez aktorów, ale jeżeli gdzieś można to będzie zobaczyć, tę powtórkę tej gali, to zachęcam. Parodia Jacka Frontczaka i Bartosza Zmarzlika, palce lizać, naprawdę świetna sprawa. To tak a propos takich oficjalnych historii, również to takie dowcipne i zabawne na pewno.
No, ciekawy pomysł organizatorów.
No, zdecydowanie, jak najbardziej.
Macieju, oczywiście jeszcze przed 22 do ciebie, do stolicy wrócimy. Tymczasem w magazynie pora na koszykówkę o meczu z Telmetą NABC Zielona Góra. Wczorajszym w Mińsku sobie teraz porozmawiamy, a było to spotkanie z tamtejszymi Cmokami w ramach inauguracji dla Telmetu w lidze VTB. Pewna nowość dla zielonogórzan, dla, no nie wszystkich, ale dla pewnych zielonogórskich koszykarzy sztabu trenerskiego, a inauguracja naprawdę bardzo udana, bo wygrana 88-71. Dzisiaj zielonogórzanie wracali już do kraju, zdaje się, że są już na miejscu w Zielonej Górze, a dzisiaj w ciągu dnia Jacek Białogłowy rozmawiał o tym spotkaniu właśnie na Białorusi w Mińsku z kapitanem zielonogórskiej drużyny Łukaszem Koszarkiem. Posłuchajmy.
Całe spotkanie spotkanie graliśmy solidną obronę, ale ten atak taki w pierwszej połowie był trochę niecierpliwy bardzo. No i też przestrzeliliśmy parę rzutów, także trzecia kwarta to nasz popis. Odjechaliśmy wtedy i już kontrolowaliśmy mecz, więc super, że pierwszy mecz na wyjeździe udało się wygrać i jedziemy dalej.
Wiadomo, sportowiec zawsze jedzie po zwycięstwo, ale patrząc na mecze polskiego cukru z tym Mińskiem, to tak gdzieś w duszy chodziło, że trzeba powtórzyć ten polski cukier z pierwszego meczu zwłaszcza, tak?
Wiedzieliśmy też, że drużyna Mińska gra dużo lepiej u siebie, więc skupialiśmy się na Mińsku, który z tego drugiego meczu, gdzie spokojnie pokonał drużynę z Torunia, tam 20 prawie punktami, więc wiedzieliśmy, że jest ciężka przeprawa, mają dobrych rozgrywających tam, no i klucz było, żeby ich powstrzymać.
A co w tej chwili dla pana jest, nie wiem, największą niespodzianką, największym pozytywem waszej gry?
To, że walczymy.
No, to chyba powinno być normalne.
No tak, ale ta drużyna przez ostatnie lata różne boje toczyła, więc fajnie, że walczyliśmy, fajnie, że nie odpuszczaliśmy i wydaje się, że im trudniejszy mecz, czy im trudniejszy rywal, tym naprawdę solidniej to wygląda.
To wy wyglądacie na bardzo szeroki ten skład, znaczy właściwie każdy tam, nie wiem, czy każdy punktował, ale większość punktowała, chyba z pięciu was dwucyfrówkę zrobiło. To jest duży plus chyba tego zespołu, na ten moment przynajmniej.
No jasne, jeszcze ten zespół się dociera i wiadomo, że jeszcze nic nie jest wykreowane, kto będzie tą pierwszą opcją. I myślę, że to też będzie dużo zależało od wyborów trenera taktycznych, bo pewnie będzie dużo mieszał, bo tych spotkań będzie naprawdę bardzo dużo i on przede wszystkim musi być mądry, żeby tą rotację stosować i żeby po prostu ta świeżość no, została nam do końca. Szczególnie, że teraz no, być może będziemy osłabieni brakiem centra, tak, Darek Planinić. No może się tak zdarzyć, że będzie pauzował przez jakiś czas i tak bardziej to w tygodniach licząc niż w dniach. Dlatego no musimy korzystać z każdego zawodnika.
O to chciałem zapytać, bo ten Sawowicz znowu grał trochę na piątce. To jest dobrze, czy lepiej by było, żeby Boris swoja pozycja, a ten Darko tam wkroczył ze swoją masą i...
Znaczy, no wiadomo, że dodatkowe ciało pod kosz to na pewno nie przeszkodzi, bo znów ma te 2-12 i zbierze i pobiegnie, więc pobije się. Także wiadomo, że przyda się, tak jak mówiłem, w kontekście tego, że terminarz do łatwych nie należy. Ale no teraz myślę, że trener będzie też korzystał z Borysa, szczególnie kiedy będziemy potrzebować punkty na piątce, bo wtedy mu się dużo łatwiej gra. Może rzucić za trzy, także wtedy zupełnie inaczej gramy.
Jakiś, nie wiem, szczególna oprawa, coś szczególnego wokół tego meczu, wokół VTB tam na miejscu, czy normalka?
No taka oprawa, jakaś taka podobna do Ligi Mistrzów, więc nic takiego aż za, ale hala była naprawdę ładna, nowa.
Pozostajemy jeszcze przy baskecie. W Gorzowskiej Galerii Handlowej Ascana odbyła się oficjalna prezentacja rodziny koszykarskiej miejscowego AZS-JP, a najważniejszą częścią imprezy było przedstawienie pierwszej drużyny już Zarię Latkins i Kiarom Liskens. Przy scenie pojawiło się wielu kibiców, co nie było zaskoczeniem dla prezesa klubu Krzysztofa Kielca.
Nie jestem zaskoczony, że tak wiele osób jest. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to, że w galerii, kiedy przyjechałem, był brak miejsc parkingowych, stąd musiałem troszeczkę pokrążyć, żeby coś znaleźć i zaparkować.
Ja sobie przypominam tego typu prezentacje, kiedy drużyna walczyła o najwyższe cele w polskiej ekstraklasie.
Myślę, że mamy skład, który może nam dać dużo radości. Pozwala myśleć bardzo optymistycznie o nadchodzącym sezonie. My chcielibyśmy, aby ten sezon był dla nas bardzo udany, żebyśmy przeszli do drugiej rundy fazy play-off i tam zagrali o medale z najlepszymi. Czas pokaże. Liczę, że przy wsparciu naszych wiernych kibiców będziemy mogli cieszyć się basketem na najwyższym poziomie.
Trener Dariusz Maciejewski.
Mamy wyjątkową okazję zaprezentować to, co najlepsze w klubie. A tak naprawdę wszystko jest bardzo dobre, bardzo wysoki poziom, ilość, jakość i naprawdę myślę, że ten pierwszy zespół, który był takim wisienką na torcie tej dzisiejszej prezentacji, przysporzy dużo radości kibicom i hale się zapełnią i będziemy razem wspólnie świętowali dobrą grę, a przede wszystkim zwycięstwa.
Kapitan gorzowskiej drużyny Katarzyna Dźwigalska, wracają lata świetności AZS-u?
Chciałoby się, wiadomo, żeby się chciało, żeby żebyśmy znowu grały w czwórce, żeby się znowu walczyły o medale, w Europie odnosiły sukcesy. Czemu nie?
Sporo autografów już rozdanych?
Tak, dużo, dużo dzieci, dużo młodzieży, dziewczyny, które też grają w koszykówkę, trenują w naszym klubie i to cieszy, że są, że jest ich tak dużo, że jest takie spore zainteresowanie.
Agnieszka Fikiel, no właśnie, Agnieszka czy Katarzyna w końcu? Bo w protokole widziałem Katarzyna, a wszyscy mówią o pani Agnieszka.
No w sumie Agnieszka Katarzyna, tak w tym sensie, ale jak wyjechaliśmy, to mama zmieniła na Katarina Agnes, bo Agnes jest bardzo stare imię i Katarina jest bardzo ładna.
Jak pani odebrała tą dzisiejszą prezentację? Było jakieś zaskoczenie takim zainteresowaniem?
No ja myślę, że bardzo, bardzo fajna atrakcja to była, bo dużo ludzi też przyszli, dzieci, może więcej kibiców przyjdzie i ja myślę, że to jest dobra reklama dla koszykówki i ja myślałam, że się udało, fajnie.
To chyba już sobie pani wyobraża, co będzie w hali za tydzień.
Tak, no bo ja już grałam przeciwko Gorzowie i było naprawdę dużo ludzi, fajne kibice, cieszę się już na mecz.
Szarni Col Norman, Szarni, mogę powiedzieć witaj w domu?
Gorzów jest moja druga dom. Ja kocham na atmosferę, na miasto i oczywiście na kibiców.
Bardzo zadowolona jesteś z powrotu, z tego przyjęcia?
No, oczywiście. Ja czekam na mecz, okej? Okay? Ja lubię to, ale na mecz ja kocham.
No, my też jednak tą rywalizację meczową chyba lubimy najbardziej, a swoją drogą Amerykanka bardzo ładnie po polsku mówi, no ale przecież już od kilku ładnych lat w naszym kraju występuje. Kilka sezonów spędzonych w polskiej ekstraklasie. Czas nas troszeczkę goni, więc od razu przechodzimy do lekkiej atletyki. W Zielonej Górze bowiem odbył się 7. Nowita półmaraton zielonogórski. Na starcie stanęło ponad 1200 osób, a tej rywalizacji, tym zmaganiom przyglądał się Marek Stańszewski.
Adam Draczyński, wielki nieobecny półmaratonu zielonogórskiego. Sceneria nocna, to jest inne bieganie?
No troszeczkę inne, wydaje mi się, że troszeczkę lepsze, bo nie trzeba się martwić tu, że będzie ciepło, że będzie słońce, co jest najgorsze dla biegacza i tak mi się wydaje że zawsze, że wieczorem troszeczkę mniej ten wiatr wieje. Chciałem biegać, ale jednak wybrałem wcześniej Szamotuły, to też w ostatniej chwili nie chciałem zmieniać tutaj na Zieloną Górę.
Faworyci biegu?
Jacek Stadnik. Jacek jest taki fajny chłopak do przerobienia. Może fajnie chłopak biegać, także stawiam na Jacka Stadnika.
Jest już w tym blasku reflektorów, za chwilę pojawi się na mecze Jacek Stadnik.
Nie biegło dużo moich znajomych, dobrych biegaczy, więc trochę szczęścia mi dzisiaj pomogło, bo biegłem w sumie sam od początku do końca, ale jestem zadowolony, bo patrzyłem na siebie, biegłem swoje i super bieg, udało mi się wygrać praktycznie u siebie. Całkiem coś innego, bo pierwszy raz biegłem zawody o 20, ale powiem szczerze, że jak łączę pracę zawodową z trenowaniem, to zazwyczaj biegam o tej 20, więc dla mnie super czas i super godzina, temperatura i pogoda idealna.
Zwycięzca ćwiartki w 7. półmaratonie zielonogórskim, Sebastian Sobczak z Nowej Soli.
Trasa zróżnicowana, dużo, dużo podbiegów, ale także jest biegów. Biegłem w towarzystwie Jacka do 8 km, później miałem trochę problem, kolka mnie złapała i musiałem sam walczyć, ale ogólnie bardzo dobrze.
Sceneria nocna na pewno dodaje atrakcji biegowi, ale ci początkujący mają z tym problemy?
Duże grupy biegają, także oni w tej grupie myślę, że czują się bezpiecznie. Nie muszą sami gdzieś tam szukać trasy, tylko najnormalniej w świecie biegną razem z grupą. To jest dla nich na pewno korzystne.
Bieg ćwiartki wśród pań wygrała Anita Peron z Zielonej Góry.
Na pewno lepsza trasa niż kiedyś, jak biegłam całą połówkę. Podbiegi były, ale takie łatwiejsze, więc dałam sobie wszystko, bo wiedziałam, że biegnę tylko połowę całej połówki. Trasa fajna, fajnie, że ludzie stali na trasie, dopingowali. Bardzo fajna organizacja i jak dla mnie super, jestem zadowolona z tego pierwszego miejsca, bo nie spodziewałam się.
Tomasz Gozdek, który to twój półmaraton?
Znaczy w sumie trzeci raz startuję w tych zawodach, ale dzisiaj biegnę ćwiartkę.
Bieganie nocą to takie nowe wyzwanie chyba?
Do tej pory biegłem raz w nocnych zawodach, to było półmaraton we Wrocławiu rok temu. Jest inna atmosfera.
No chyba cieszy tak liczna frekwencja podczas tej imprezy.
No bieganie jest bardzo popularne, ta atmosfera nocna to też na pewno myślę, że ten bieg powinien zostać w takiej formule wieczorem, bo to jest naprawdę inne wrażenia. fajniejsza atmosfera.
Tomasz Hucał, speaker zawodów podczas półmaratonu. Nocna sceneria to jest dodatkowe utrudnienie?
Na pewno dodatkowa atrakcja. To znaczy z reguły adrenalina i te endorfiny, które się wydzielają przy bieganiu w nocy, tak naprawdę dają otuchy zawodnikom, a tak pół żartem, pół serio, kiedyś zrobiono badania wśród kierowców rajdowych. Jeździli ten sam OS w dzień i w nocy. W nocy mniej się bali i robili szybsze czasy. Ale tak naprawdę w nocy biega się cudownie. Ja się cieszę, że troszeczkę też inspirowałem organizatorów, żeby ten nocny bieg zrobić. I cieszę się, że tak szybko się to udało, bo to jest bardzo fajna, kolorowa sprawa.
A my przygotowaliśmy materiał z jeszcze jednej ciekawej imprezy, która odbyła się w miniony weekend. Ponad 180 osób stanęło na starcie drugiego gorzowskiego duatlonu. Uczestnicy mieli do przejechania 38 km na rowerze i 8 km do przebiegnięcia. Można było wystartować indywidualnie bądź w sztafecie. Jako pierwszy na mecie pojawił się Jarosław Korzeniewski, zwycięzca w sztafecie z Robertem Suszczyńskim.
Robert miał dojechać z pierwszą grupą, zrobić dobry czas, a ja potem miałem trzymać mniej więcej ten dystans, który on wypracował. Także ta taktyka, którą gdzieś tam założyliśmy, się w pełni powiodła. Był to ciężki bieg, to się tak mówi, jednak dwa spore podbiegi dla kolarzy. Ja wiem, że to było sporo więcej, ale nie biegło się dzisiaj łatwiej, chociaż pogoda nam sprzyjała.
Mniej więcej widzieliśmy, kto jedzie indywidualnie, kto jedzie w parze męskiej, kto jedzie w parze mieszanej i mogliśmy sobie też pozwolić na to, żeby po prostu ta grupa była troszkę większa, a nie całkiem malutka. No, myślę, że plan udał się, bo widać dużą przewagą.
Adam Kuś, zwycięzca w kategorii indywidualnej.
Na pierwszej części moim zadaniem było utrzymanie się w pierwszej grupie w peletonie, żeby być jak najbliżej zawodników, którzy startują indywidualnie i to bardzo dobrze mi się udało, a na biegu już starałem się jak najszybciej biec, aby dogonić zawodników.
Kazimierz Szczepaniak i Barbara Borowiecka, najlepsi w sztafecie mieszanej.
Trasa super, organizacja bardzo świetna. Leszek to z kolegami zorganizował. No ja troszkę rowerem jeździłem dawniej, jeżdżę, poruszam się nadal na rowerku. Bawiłem się bardzo fajnie.
Taktyka była jakaś przyjęta?
Nie, taktyki raczej nie było wcześniej ustalonej, po prostu przeżyć, a wystartowaliśmy w sztafecie mieszanej, bo bardzo chciałam, żeby trener wystartował, a nie biega, więc dobry podział obowiązków, trener jedzie, ja jakoś przemęczę się do 8 km biegu, udało się.
Najgorsze to chyba te dwa podbiegi.
Oj tak, dwie górki dały w kość, szczególnie ta najdłuższa. Było ciężko, ale szczęśliwi.
No i zwyciężczyni indywidualnie wśród kobiet Marta Balczerzak, mistrzowskie rowery Lech Piasecki. Widzę, że dała pani z siebie chyba nawet nie tyle wszystko, co więcej jeszcze.
No tym bardziej cieszy to zwycięstwo, że nie jest oczywiste, że trzeba walczyć. I to jest dla mnie najważniejszy cel w zawodach, żeby mieć zacną konkurencję i pokonywać własne słabości i zacne rywalki.
Bardziej pani z rowerem związana, to jak była sytuacja? Większa była przewaga po rowerze?
Mogło być lepiej na tym rowerze, takie moje prywatne odczucie, ale też pamiętam z tamtego roku, że ważne jest jechać swoim równym tempem i nie podpalać się, gdyż jeszcze przede mną jest bieg, który jest moją słabszą częścią w tym wyścigu. Też staram się zachować zdrowy rozsądek i czuć własne ciało, nie podpalać się na tej dla mnie mocniejszej dyscyplinie. A bieg, no to już jest chyba adrenalina w tym momencie, chociaż biegać lubię.
Tadeusz Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego. No, na trasie, no to prosimy o ocenę trasy.
Trasa jest super. Interwałowa, są podjazdy. Co prawda nie dla mnie, bo lubię po płaskim, ale musiałem się tutaj sprawdzić z moimi niektórymi kolegami, z którymi jeżdżę od wielu lat. Podoba mi się trasa, podoba mi się organizacja, oby tak dalej.
Główny organizator duatlonu Sebastian Wierzbicki. Uczestnicy zmęczeni na trasie, ale zmęczeni organizacją też na pewno było.
Tak, bardzo dużo pracy, bo to jest specyficzna impreza. Raz, że na dosyć ruchliwej drodze, czyli musimy to wszystko pozamykać. Dwa, też w takim miejscu, które weekendowo dosyć mocno żyje, czyli na terenie parkingu tutaj przy Słowiance, no też musieliśmy to wygrodzić. Przygotowanie całych pakietów startowych dla uczestników, przygotowanie banerów, rozmieszczenie tego całego miasta. To jest naprawdę potężna praca i tutaj chciałem od razu podziękować naszym wolontariuszom z liceum przy rondzie. Wydaje mi się, że po ocenie tutaj uczestników, kibiców, że jest to naprawdę impreza, która ma przyszłość i się rozwija w odpowiednim kierunku.
Jeszcze jeden materiał przygotowaliśmy. Squash jest jedyną Polką, która ma w swoim dorobku zwycięstwa w międzynarodowych mistrzostwach Francji, Walii i Holandii w kategorii juniorek. Mowa o gorzowiance Karinie Tymie, która ma dopiero 18 lat, a rok temu zwyciężyła w indywidualnych mistrzostwach Polski w kategorii seniorek. Jak to zwykle bywa, na kort trafiła przez przypadek, a rozmawiał z nią Ryszard Rachlewicz.
Mój brat zaczął grać i jak on trenował, to właśnie patrzyłam na niego i chciałam sama spróbować i Przez brata.
Chcesz być zawodową zawodniczką w squasha? Już jakieś pieniądze pewnie zarobiłaś, tak?
Tak, tak. Na tych wszystkich europejskich turniejach juniorskim to ostatnio dobrze mi idzie i nie ma dużo, tak, ale zawsze coś.
Na razie raczej rodzice chyba dopłacają do tej twojej pasji.
Tak, no tak. Nie ma aż tyle pieniędzy w tym, jak na przykład w tenisie albo w innych sportach, ale na profesjonalnym, jak naprawdę jesteś dobry, to dobrze możesz zarabiać, ale teraz generalnie mnie rodzice wspierają.
No ostatni turniej gdzie? Ile to kosztowało? A ile się wróciło?
Było w Polsce. Sponsor wyrównał pieniądze właśnie dla kobiet i dla mężczyzn. To nie było najgorzej, ale ciągle no, więcej się wydaje niż zwraca się normalnie.
No ale startowałaś też w Egipcie.
To było generalnie na treningi, ale będę wracała właśnie do Egiptu na dziesiątkę, właśnie pod koniec października i mam nadzieję, że coś tam też wygram. Nie wiem ile jeszcze, ale...
A czemu właśnie wybór Egiptu na treningi? Przecież mieszkasz na co dzień w Bristolu i tam masz znakomitych sparring partnerów i trenera.
Tak, ale po prostu... W Egipcie po prostu jest o wiele więcej ludzi generalnie do odbicia i fajnie jest się zmieniać miejsce do treningu, zmieniać ludzi i zobaczyć coś nowego też. Zawsze pomaga jakby, żeby się bardziej rozwijać.
A jak to jest, że jesteś drugą zawodniczką, drugą Polką, jeśli chodzi o listę światową? A jednocześnie jesteś w Polsce dopiero na 53. pozycji.
Bo generalnie w Polsce nie gram tak dużo. No, mieszkam na co dzień w Bristolu, jako jeszcze jak miałam szkołę, tak w tym roku to nie mam, ale przed to było ciężko tutaj przyjeżdżać, tak w czasie roku i no, szkoła też czasami by nie pozwalała.
A propos tej szkoły, no to właśnie ona ci przeszkodziła w starcie w Mistrzostwach Polski, a przecież broniłaś tytułu indywidualnej mistrzyni Polski zdobytego przed rokiem, jeszcze jako juniorka, a już w kategorii seniorek.
Tak, tak, właśnie no maturę pisałam, to raczej byłoby ciężko pojechać do Polski, a plus no w czerwcu to właśnie są wszystkie egzaminy, to nie mogłam opuścić ich.
Ale matura no, w Wielkiej Brytanii.
Tak,
rozumiem,
w Wielkiej Brytanii, ale w tym roku, w tym sezonie na pewno będę, no, próbuję znowu wygrać.
Z nauką? Bo jak już masz maturę, no to rozumiem, że jakieś
tak,
studia?
Za rok. Właśnie bym, znaczy chcę do Stanów generalnie pojechać na stypendium, ale chcę ten rok generalnie dać sobie czas, jeszcze jestem New Yorką, żeby po prostu pograć w squasha i no, mój goal na ten sezon jest, żeby wygrać Mistrzostwa Europy juniorskie. I też no, żebym na PSA więcej grać i no, do pierwszej setki też się dostać.
To tyle, jeżeli chodzi o materiały w dzisiejszym magazynie sportowym. Zakończyła się już uroczysta gala żużlowa PGE Ekstraligi, więc po raz ostatni przenosimy się do Warszawy. Tam na miejscu cały czas Maciej Noskowicz. Macieju, no to jakie były kolejne wyróżnienia i podsumujmy całą tą imprezę.
No rzeczywiście te dwa najważniejsze, ale tutaj nie mogło być żadnych wątpliwości, absolutnie najlepszym polskim zawodnikiem Bartosz Zmarzlik, co przyjęto oczywiście z takim spokojem, bo przecież nie mogło być inaczej. Maciej Janowski i Janusz Kołodziej, czyli ci, którzy w tym głosowaniu byli na drugim i trzecim miejscu, absolutnie nie byli w stanie zagrozić liderowi Stali Gorzów. Szkoda, że nie otrzymaliśmy my jako dziennikarze takich oficjalnych danych, ile głosów kibice właśnie wystosowali, czy zagłosowali w jakim procencie na Zmarzlika, ale na pewno była to przygniatająca liczba. Zmarzlik otrzymał tych głosów najwięcej, natomiast drużyną roku oczywiście Mistrzowie Polski Unia Leszno. Przypomnijmy, że Zmarzlik otrzymał także nagrodę od prezydenta Andrzeja Dudy za całokształt, natomiast trenerem sezonu 2018 Stanisław Chomski, trener wicemistrzów Polski Stali Gorzów. Bardzo wzruszająco Bartosz Zmarzlik dziękował Tomaszowi Golobowi. Wcześniej wyemitowano krótki filmik, w którym Tomasz Golob życzył Bartoszowi Zmarzlikowi osiągnięcia tego najlepszego, największego sukcesu w postaci złotego medalu Mistrzostw Świata. Zmarzlik i Golob, mam wrażenie, że nie ukrywali wzruszenia, bo znana jest od lat współpraca obu panów, no i oby Bartosz Zmarzlik poszedł w ślady sportowe Tomasza Goloba. Mówiłem o tych parodiach, jeżeli będziecie mieli okazję, Katarzyna Kwiatkowska i Michał Meyer, znakomity duet polskich aktorów, parodiował i Jacka Frontczaka, i Bartosza Zmarzlika, a na końcu Nikiego Pedersena. No i palce lizać, powiem szczerze, i świetny pomysł organizatorów, aby no takie udogodnienie i taką humorystyczną część część również wprowadzić. Tak jak wspominaliśmy, gala PGE Ekstraligi zakończyła już oficjalnie sezon 2018. No teraz ta część bankietowa, część dyskusyjna, kuluerowa, na którą także mówiący te słowa się uda, by porozmawiać z przedstawicielami lubuskich, ale nie tylko lubuskich klubów. No i zapisy tych rozmów na pewno u nas na naszej stronie internetowej i na Facebooku również.
Serdecznie zapraszamy, a naszym wysłannikiem w Warszawie na gali PGE Ekstraligi był Maciej Noskowicz. Bardzo serdecznie Tobie, Macieju, dziękuję.
Kłaniam się, dzięki, do usłyszenia.
A za wspólnie spędzoną prawie godzinę w magazynie sportowym Radia Zachód, który właśnie już teraz dobiega końca, dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia jutro. Sport w Radiu Zachód. Pierwsze wiadomości po godzinie 7.